Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wersety od 36 do 50. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy oliwą mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Więc dzisiaj zaczynamy historię, czy zaczynamy od końca tej historii. Zaczynamy od słów Jezusa, które padają na samym końcu. Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. I są to słowa, które Pan Jezus wypowiedział do kobiety, do grzesznicy. I które z jednej strony są kluczowymi słowami Nowego Testamentu, a z drugiej strony są pewnym skandalem dla ludzi, którzy są religijni. Jezus mówi: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy są religijni na co dzień, kiedy słyszą, że zbawienie jest przez wiarę, to natychmiast pojawia się zanegowanie tego. Stwierdzają, że gdyby faktycznie tak było, to byłoby to zbyt proste i zbyt łatwe, że wystarczy uwierzyć, a będzie się zbawionym. Według nich zbawienie musi być z uczynków. Na zbawienie trzeba zasłużyć, zapracować. Ale Jezus nie powiedział tej grzesznej kobiecie, że zbawiły ją jej uczynki. Jezus powiedział, że wiara ją zbawiła. Więc tutaj nie ma mowy o pomyłce. Te słowa wyszły z ust samego Pana Jezusa. A jeśli chodzi o kwestię zbawienia, to ja bym z Synem Bożym nie dyskutował. Pan Jezus nie pomylił się, kiedy powiedział tej grzesznej kobiecie, że wiara ją zbawiła. Cały Nowy Testament jest przesiągnięty ideą zbawienia przez wiarę. Pozwólcie, że podam kilka fragmentów, które to potwierdzają. Efezjan, list do Efezjan, 2 rozdział, 8, werset i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. W innym miejscu, list do Galacjan, 2 rozdział, 16 werset. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, nie z uczynków dekalogu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I jeszcze jeden werset z Dziejów Apostolskich. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, zwraca się do apostołów, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc tych wersetów można podać mnóstwo, dużo więcej, które wszystkie mówią, że zbawienie jest przez wiarę, a nie z uczynków. Dlaczego nikt nie będzie zbawiony z uczynków? Apostoł Paweł wyjaśnia nam powód i mówi: bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Apostoł Paweł mówi nam, że zbawienie z uczynków jest po prostu niemożliwe. Bóg wymaga od nas doskonałego posłuszeństwa względem swojego prawa, względem dekalogu. Czy jesteśmy doskonali w posłuszeństwie? Nie. Czy możemy być doskonali w posłuszeństwie? Nie. Zawiedliśmy na całej linii, jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy osobami, które łamią Boże prawo i to nie raz czy dwa w swoim życiu, ale stale. Jest w naszym życiu największym problemem, jest problem grzechu, jest problem nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego z powodu tego nieposłuszeństwa jesteśmy pod przekleństwem. Bóg nie nagradza nieposłuszeństwa, Bóg je karze. Dlatego osoba, która polega na swoich uczynkach, na swoich zabiegach religijnych, na tym czy innym uczynku, nigdy nie będzie zbawiona. Dlatego Bóg mówi nam, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc powstaje pytanie, jak wygląda wiara, która zbawia? Jak wygląda wiara, która zbawia? Ten fragment pokazuje nam taką wiarę. Ten fragment, który przeczytaliśmy, ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, musimy zobaczyć, na czym polega niewiara. Ten fragment też nam to pokazuje. Jest to o tyle istotne, zobaczyć tą niewiarę, że niewiara nie zawsze oznacza kategoryczne odrzucenie istnienia Boga. Niewiara nie zawsze oznacza odżegnywanie się i zapieranie się Jezusa Chrystusa w jawny sposób. Niewiara nie dotyczy wyłącznie osób, które określają się jako ateiści albo agnostycy, osoby wątpiące. Niewiara, jak pokazuje nam ten fragment, bardzo dobrze czuje się w środowiskach religijnych, wśród ludzi religijnych, wśród ludzi, którzy uważają się za wierzących. Niewiara bardzo dobrze sobie radzi w takich środowiskach i Szymon Faryzeusz jest tego dobitnym dowodem. Jak byśmy na dzisiejsze standardy określili Szymona? Praktykujący Żyd, bardzo oddany swojej religii, bardzo skrupulatnie wypełniający wszystkie przykazania, nawet te najdrobniejsze, zachowywał sabaty, nowie księżyca oraz święta nakazane przez zakon Mojżesza, przez prawo Mojżesza. Uczęszczał regularnie do synagogi, spędzał dużo czasu na modlitwie i postach, a nawet zaprosił Jezusa do swojego domu, żeby z nim spożyć posiłek. Więc na dzisiejsze standardy byśmy uznali taką osobę za osobę głęboko wierzącą. Czyż nie? Byśmy uznali taką osobę za osobę głęboko wierzącą. Tyle, że rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Mamy tutaj do czynienia z osobą głęboko niewierzącą. Pomimo jej całego religijnego zaangażowania, pomimo tego, że zaprosił Jezusa do swojego domu, Szymon nie wierzy, że Jezus jest Chrystusem. Jak ten religijny Szymon odrzucił Jezusa, zaprosił go do swojego domu, ale nie okazał mu szacunku, jaki gospodarz może okazać swojemu gościowi. Jest napisane, że nie dał wody do umycia nóg Jezusa, nie powitał go pocałunkiem, nie namaścił jego głowy oliwą. Może nie było to coś, co musiał zrobić jako gospodarz. Może nie było takiego nakazu, że to bezwzględnie trzeba zrobić zawsze, kiedy pojawia się jakiś gość w twoich drzwiach, ale jest to coś, co mógłby zrobić, gdyby tylko chciał i uznał za konieczne wobec swojego gościa. Czy stosowne wobec swojego gościa. Takie zachowanie w stosunku do gości nie było niczym obcym w tamtej kulturze. Robiąc to, okazałby pewien szacunek, honor Jezusowi jako specjalnemu gościowi, wyjątkowemu gościowi. Ale tak nie zrobił. Więc widać tu pewien chłód w stosunku do Jezusa. Jest ograniczenie się do pewnych podstawowych rzeczy. Jest zaproszenie na jedzenie, więc co jest? Tylko jedzenie i nic więcej. To wszystko pokazuje, że Jezus nie jest kimś ważnym, nie jest kimś wyjątkowym, kimś szczególnym dla Szymona, dla tego faryzeusza. Ponadto Szymon nie uznaje Jezusa nawet za proroka. Ma wątpliwości, czy Jezus może być prorokiem, skoro pozwala tej kobiecie, gdyby dotykać się, gdyby wiedział, kim ona jest, to na pewno by nie pozwolił się jej dotykać. Więc nie może być prorokiem, bo nie wie. Ale Jezus pokazał, że on wie dokładnie, że on jest prorokiem. A gdy Jezus zwrócił się do niego, Szymon odpowiedział jak? Nauczycielu. Jezus był dla niego jednym z wielu nauczycieli. Tylko nauczycielem był dla niego. To wszystko pokazuje, że tak naprawdę ten faryzeusz nie jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa, chociaż jest osobą bardzo religijną. Gdyby wierzył w Boga prawdziwą i żywą wiarą, to nie odrzuciłby Jezusa. Przyjąłby Jezusa, okazując mu najwyższe honory. Nie uznałby go tylko za nauczyciela, ale uznałby go za Chrystusa, za tego, który jest posłany przez Boga. Więc ten bardzo religijny człowiek był w tym samym czasie głęboko niewierzącą osobą. Odrzucając Jezusa, tak naprawdę odrzucił Boga, który posłał Jezusa. I nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że odrzuca Boga. Nie widział tego. I dzisiaj jest tylu ludzi, którzy tak jak Szymon są ludźmi religijnymi. Jedni mniej, a inni bardziej. Być może jesteś właśnie taką osobą, osobą religijną, mienisz się chrześcijaninem i w pewnym sensie zaprosiłeś Jezusa do swojego domu. Jest krzyż na ścianie albo jakiś inny święty obrazek, masz Biblię na półce, w niedzielę idziesz do kościoła, jesteś przywiązany do tradycji, obchodzisz święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc i inne święta w bardzo tradycyjny sposób. Starasz się wieść życie moralne, starasz się być dobrym człowiekiem, unikasz tych większych czy tych gorszych grzechów, ale w tym samym czasie w twoim sercu nie ma nawet grama wiary w Jezusa Chrystusa. W to, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Jezus nie cieszy się najwyższym szacunkiem. Jezus jest tylko nauczycielem. Więc kto by się przejmował, czym naucza, czego naucza? Nie ma tam miłości do Chrystusa, nie kochasz Go, ponieważ nie doświadczyłeś przebaczenia grzechów. A nie doświadczyłeś przebaczenia grzechów, ponieważ nie wiesz, kim jest naprawdę Jezus. Nie wiesz i nie chcesz wiedzieć, ponieważ tak ci jest wygodnie. Więc Jezus jest przyjęty chłodno z twojej strony. Jest odrzucony jako Pan i Zbawiciel. Czy tak wygląda żywa wiara w Jezusa Chrystusa? Nie. Tak wygląda niewiara. Tak wygląda wiara w to, że Jezus nie jest Chrystusem. Że nie jest Panem, że nie jest Zbawicielem. Zatem niewiara bardzo dobrze się ma w środowiskach religijnych, wśród ludzi religijnych. Pytanie, czy to jest obraz ciebie? Czy ty też traktujesz Jezusa tak, jak potraktował go Szymon? Czy też odrzucasz Jezusa pomimo całej swojej religijności, zaangażowania religijnego? Chlubisz się swoją religijnością, gdy w rzeczywistości jest to tylko zasłona dymna, która ukrywa prawdę. A tą prawdą jest to, że w głębi serca nie wierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jak zatem wygląda prawdziwa wiara? Musimy przyjrzeć się wierze tej kobiety. Ona odeszła od Chrystusa zbawiona, odeszła od Chrystusa w pokoju, więc jej wiara jest wiarą zbawczą. I taką wiarę musimy kopiować, jeśli chcemy być zbawieni. Zobaczyliśmy już, jak Szymon, faryzeusz, swoją postawą wobec Jezusa wyraził swoją niewiarę. Na tej samej zasadzie możemy zobaczyć, jak ta grzesznica swoją postawą wobec Jezusa wyraziła swoją głęboką wiarę w Niego. Nasz tekst mówi, że ta kobieta była grzesznicą. To znaczy miała w mieście reputację grzesznicy. Wszyscy, widać, ją znali i nie mieli o niej dobrego zdania. Wiedzieli, jaki jest jej grzech. Nie wiemy, jaki to był notoryczny grzech, jaki popełniała. Ale kiedy usłyszała, że Jezus zasiada przy stole w domu faryzeusza, to wzięła ten słoik alabastrowy z olejkiem i przyszła do Jezusa. Prawdopodobnie ten olejek był dosyć drogi. Być może była to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie posiadała. I przyszła do Jezusa, stanęła z tyłu u nóg Jego i płakała. Jej łzy kapały na nogi Jezusa, swoimi włosami je wycierała, całowała nogi Jego i na koniec namaściła je olejkiem, który przyniosła. I na uwagę zasługuje jeszcze to, że ta kobieta nie odezwała się do Jezusa ani jednym słowem. Więc to jej działanie, to jak się zachowała wobec Jezusa, przemawia i to w bardzo potężny sposób. Więc to wszystko mówi nam o wierze tej kobiety. Więc zadajmy kilka pytań, żeby to zobaczyć, na czym wiara tej kobiety polegała. Więc pierwsze pytanie, co zrobiła ta kobieta, gdy dowiedziała się, że Jezus jest w domu Szymona? Faryzeusze gardzili grzesznikami. Oni nie mieli z nimi nic wspólnego. Nie jadali z nimi, nie przebywali razem z nimi, patrzyli na nich z góry i potępiali ich. Oni byli tymi, którzy są religijni, a grzesznicy to jest po prostu najgorszy rodzaj ludzi dla nich. Więc ta kobieta musiała zdawać sobie sprawę, gdzie się pcha, idąc do domu Szymona, który był faryzeuszem. Ale to całkowicie jej nie przeszkodziło, czy nie przeszkadzało, nie było dla niej problemem. Tak jak włączamy w domu światło, kiedy jest ciemno, wchodzimy, pstrykamy i już jest światło. Tak samo ta informacja o tym, że Jezus jest w domu Szymona Faryzeusza, jest jak ten włącznik, który natychmiast włączył konieczność udania się do Jezusa, do domu Faryzeusza. Jezus jest tam i ona musi być u Niego, razem z Nim. Ona musi być przy Jezusie i nic nie jest w stanie jej przeszkodzić w tym. Nawet fakt, że jest to dom faryzeusza, więc wzięła to, co miała cennego i poszła do domu Szymona, do Jezusa. Ona wie, po co idzie. Dokładnie wie, co chce zrobić. Jest plan w jej głowie. Jest przygotowana. Ona wie, kim jest Jezus. Ona wierzy w Jezusa i dlatego idzie do Niego z konkretnym planem w swoim sercu. Ale po co idzie do domu faryzeusza? Po co idzie do Jezusa? Nie jest to powiedziane bezpośrednio, ale możemy to wywnioskować. Wielu ludzi uważało Jezusa za proroka, ale Szymon w to nie wierzył. I ta historia pokazuje nam, że tak faktycznie to Jezus jest prorokiem. Jezus jest prorokiem, wie, co myśli Szymon. Dokładnie wie, kim i jaka jest ta kobieta. Ale wie więcej niż to. Ta kobieta nie odzywa się w tej historii ani słowem. Nie wiemy, po co przyszła, jaki jest cel tego wszystkiego, co robi, ale Jezus wie, ponieważ jest prorokiem. I słowa Jezusa do tej kobiety mówią nam, po co ta kobieta przyszła. Jakie to słowa? Odpuszczone są grzechy twoje. Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. I ta kobieta nie powiedziała, fajnie. Fajnie, ale ja nie po to tu przyszłam. Ta historia się tak nie kończy. Ona odeszła w pokoju, ponieważ otrzymała to, po co przyszła, czyli przyszła po odpuszczenie grzechów, po zbawienie, po pokój z Bogiem. Więc przyszła do Jezusa właśnie po te rzeczy. Wierzyła, że Jezus ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, dlatego udała się natychmiast do Niego, żeby tę jej największą potrzebę zaspokoić. Dlaczego płacze u stóp Jezusa? Powiedzieliśmy, że przyszła po przebaczenie grzechów. To było jej największą potrzebą. I kiedy jest u stóp Jezusa, płacze. Dlaczego? Wydaje się, że płacze, ponieważ zdaje sobie sprawę, jak bardzo zgrzeszyła. Grzech jest dla niej ogromnym ciężarem. Jest ciężarem, którego nie jest w stanie już nieść. Nie chce tak dłużej żyć. Dlatego płacze nad sobą i nad swoim nędznym życiem. Wie, że potrzebuje ratunku i potrzebuje przebaczenia grzechów i pojednania z Bogiem. Nic nie mówi, ponieważ to jej łzy przemawiają. Jej łzy mówią to, co leży jej na sercu. Jej łzy mówią, jak bardzo potrzebuje odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem, więc są rzeczy, gdzie czasami łzy mówią lepiej niż jakiekolwiek słowa, ponieważ łzy wychodzą wprost z serca. Dlaczego nic nie mówi? Dlaczego płacze na stopy Jezusa i wyciera je swoimi włosami? Dlaczego całuje stopy Jezusa i smaruje je olejkiem? W tamtej kulturze, kiedy gość pojawia się w domu, to najniższy rangą sługa był zobowiązany, aby umyć nogi gościa. Ale ta kobieta nie była niewolnicą, nie była sługą. Ona była wolna i nie była w żaden sposób zobowiązana do takiego zachowania. Nie była w żaden sposób zobligowana, żeby myć nogi Jezusa. Więc ta cała sytuacja pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje nam jej uniżenie wobec Jezusa Chrystusa. Dobrowolnie zeszła do poziomu jeszcze niższego niż najniższy rangą sługa, niewolnik. Uznała, że to będzie zbyt wiele z jej strony, jeśli się do niego odezwie. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku setnika rzymskiego, który nie uważał się za godnego, żeby rozmawiać osobiście z Jezusem, dlatego rozmawiał przez swoich przyjaciół. Ich wysyła, żeby oni mówili z Jezusem, ponieważ on nie czuł się godny, żeby Jezus wszedł pod jego dach. Dlatego ta kobieta milczy. Czuje się niegodna, by mówić do Jezusa. To umywanie nóg własnymi łzami i wycieranie ich własnymi włosami pokazuje nam, jak bardzo głębokie jest to uniżenie przed Jezusem. To jest jak powiedzenie: jestem nikim. Jestem na dnie i potrzebuję pomocy. Panie, zbaw mnie. Po drugie, to zachowanie pokazuje nam, jak wielką wartość ma w jej oczach Jezus. Bierze to, co ma cennego w swoim domu, uniża się przed Nim, namaszcza Jego nogi, chociaż mogła namaścić Jego głowę, ale nie śmie tego zrobić. Dlaczego się tak uniża? Ponieważ widzi w Jezusie coś, czego nie zauważył Szymon Faryzeusz. Ona widzi to, kim Jezus jest. Widzi, że Jezus jest Chrystusem, Panem. I tym wszystkim pokazuje, że ona wierzy w Niego. Swoim uniżeniem wywyższa Jezusa ponad wszystkich. Wywyższa Jezusa jako Chrystusa, jako Zbawcę, jako Tego, który ma moc przebaczać grzechy. Zatem robi to wszystko, ponieważ całym sercem wierzy, że Jezus może ją zbawić. Więc tak wygląda wiara, która zbawia. Jest to wiara, która wierzy, że Jezus jest Chrystusem i jest to wiara, która działa na tej podstawie. Uniża się przed Jezusem, obnaża swoją grzeszność i wywyższa Jezusa poprzez całkowite zdanie się na Niego. Ta historia uczy nas pewnej prawdy, że nie wywyższymy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jeśli najpierw się nie uniżymy przed Nim. Bez uniżenia siebie nie można wywyższyć Jezusa. Jeżeli nigdy nie przyszedłeś do Jezusa po przebaczenie grzechów, jeżeli nigdy nie padłeś do stóp Jezusa jako niegodny, by nawet mówić do Niego, jeśli przed Nim nie stałeś się nikim, jeżeli nigdy nie zapłakałeś przed Nim z powodu swoich win, swoich grzechów, to tak naprawdę nigdy nie wywyższyłeś Jezusa jako Chrystusa. Zbawcza wiara przede wszystkim prowadzi do uniżenia siebie, a przez to do wywyższenia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Więc widzieliśmy niewiarę. Widzieliśmy też, jak wygląda prawdziwa wiara, żywa wiara, zbawcza wiara. Więc pytanie, jak wygląda Twoja wiara? Czy uwierzyłeś, że Jezus może Cię zbawić? Czy padłeś u Jego stóp? Czy płakałeś nad swoim nędznym i grzesznym życiem i przez to wywyższyłeś Jezusa poprzez powierzenie siebie samego Jemu? Jeśli nie, to dlaczego nie? Diagnoza może być tylko jedna. Ponieważ nie wierzysz, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Nie wierzysz, że Jezus ma moc odpuszczać grzechy. Nie wierzysz, że Jezus jest Chrystusem. Twoja religijność nic ci nie pomoże, kiedy staniesz na sądzie ostatecznym przed Bogiem. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli w Niego nie wierzysz, nie możesz być zbawiony. Dlatego przestań polegać na sobie, na tym, że jesteś religijny, że sam możesz zapracować na zbawienie, ale tak jak ta grzesznica, zdaj się całkowicie na Jezusa, na Jego ofiarę, na Jego krzyż i zmartwychwstanie. Zaufaj Mu i całą swoją ufność połóż w Nim, a będziesz zbawiony, będziesz zbawiona. Jeśli jesteś jak ta kobieta, jeśli jesteś takim jawnym grzesznikiem, o którym wszyscy wiedzą i znają Twój grzech, jeśli Twoje grzechy są ogromnym ciężarem, którego nie jesteś w stanie już nieść, to nie bój się, ale przyjdź do Jezusa. Nie bój się, tylko uwierz i przyjdź do Niego. Nieważne, jak ciężkie i jak wielkie są Twoje grzechy, ponieważ Chrystus jest w stanie przebaczyć je wszystkie, absolutnie wszystkie. Chrystus jest w stanie odnowić Cię, Chrystus jest w stanie zbawić Cię. Więc przyjdź do Jezusa, a doświadczysz pokoju z Bogiem. Zobacz, że faryzeusze nigdy by nie pozwolili dotknąć się tej kobiecie. Byli zbyt dumni. Ale Jezus pozwolił, aby ta kobieta zbliżyła się do Niego, aby ta grzesznica nie tylko była blisko Niego, ale dotykała Jego stóp, myła nogi, całowała jej i namaszczała olejkiem. Jezus jej nie odrzucił. Faryzeusze ją odrzucali. Ci religijni ludzie odrzucali ją, ale Jezus nie. Jezus pozwolił jej przyjść i pozwolił zrobić to, co zamyśliła. Tak samo, skoro Jezus nie odrzucił jej, to nie odrzuci i ciebie. Powiedział, że On nie odrzuci nikogo, kto przychodzi do Niego. Więc nie bój się. Przyjdź do Jezusa w wierze, wyznaj Mu wszystkie swoje winy, poproś Go o przebaczenie i o zbawienie, a da Ci to, o co prosisz. Tylko przyjdź w wierze, że On jest Chrystusem, że On może Cię zbawić. Amen.